sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
I pół minuty po godzinie 18:00 w kalendarzu niedziela, 10 dzień września, a na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a sprzed mikrofonu witają Państwa
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy razem do godziny 20:00. Oczywiście przegląd przygotowań do sezonu pod koszami, także turnieje siatkarskie. Powiemy także o premierze nowego sezonu w hokejowej Superlidze. Ponadto mówić będziemy także o piłce nożnej w tym wydaniu regionalnym, bo będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Zabierzamy Państwa także do Baborówka koło Szamotu, gdzie zakończyły się międzynarodowe zawody w powożeniu zaprzęgami paro- i czterokonnymi, czyli Baborówko Driving Show 2023. Nie zabraknie także naszej relacji znad Jeziora Maltańskiego. Tam zakończyły się regaty nadziei olimpijskich w kajakarstwie. Będziemy rozmawiać także o żaglach, bo Liga Żaglarska finiszowała ten weekend na Jeziorze Kierskim. To wszystko do godziny 20:00. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Piłkarska reprezentacja Polski rozegra dziś kolejne spotkanie w eliminacjach Euro 2024. Wieczorem w Tiranie rywalem biało-czerwonych będzie Albania i to ważne spotkanie w kontekście sytuacji w tabeli grupy, bowiem zajmujący w niej trzecią pozycję Polacy tracą do drugich właśnie Albańczyków zaledwie punkt. Mecz o 20:45. Od 18:00 rozpoczęło się drugie spotkanie w tym zestawie. Wyspy Owcze podejmują Mołdawię. Tymczasem Hansi Flick nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Na 9 miesięcy przed zaplanowanymi w tym kraju mistrzostwami Europy niemiecka federacja zdecydowała o zwolnieniu 58-letniego koleniowca. Powodem były bardzo słabe wyniki. Czterokrotni mistrzowie świata wygrali ostatni mecz w marcu z Peru 2-0. Później przyszła seria nieudanych spotkań. W sobotę wieczorem czarę goryczy przelała porażka w Wolfsburgu z Japonią 1-4. Polscy siatkarze powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. We włoskim Bari rywalem biało-czerwonych będzie Belgia. Początek spotkania o godzinie 21:00. Cori Gauff, triumfatorką tenisowego wielkoszlemowego turnieju US Open. W finowym pojedynku nowojorskiej imprezy Amerykanka pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 2-6, 6-3 i 6-2. W dzisiejszym decydującym spotkaniu turnieju mężczyzn Rosjanin Daniil Miedwiediew zmierzy się z Serbem Nowakiem Dziokowiczem. Jadący Toyotą Yaris, obrońca tytułu i lider cyklu Finn Kalle Rovanpera wygrał samochodowy rajd Akropolu, 10. rundę Mistrzostw Świata. Kajetan Kajetanowicz, kierujący Skodą Fabia, był 6. w kategorii WRC2. Portugalczyk Rui Costa wygrał w miejscowości Luckenberry 15. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem imprezy pozostał Amerykanin Sekus. W meczu półfinałowym drugiej ligi żużlowej Ultrapur Start Gniezno na wyjeździe pokonał dzisiaj kolejarza Opole 46-44. Krzysztof poprosił, aby zakończyć informacją z koszykarskich parkietów. Bardzo proszę, drużyna Niemiec po raz pierwszy w historii wywalczyła tytuł Mistrzów Świata. W finałowym spotkaniu, które odbyło się w Manili, pokonała dzisiaj Serbię 83-77. Brąz zdobyli Kanadyjczycy, którzy po dogrywce zwyciężyli Stany Zjednoczone 127-118. Mistrzami świata Niemcy, Stany Zjednoczone bez medalu. Zmienia się sytuacja w koszykówce.
Zmienia się i oczywiście poprosiłem o to, żeby zamknął Wojtek koszykarską informacją ten przegląd najważniejszych wydarzeń, a to dlatego, że my z kolei rozpoczniemy dźwiękową podróż w naszej audycji po piosence Esperanza Pelego. Mówić się będziemy właśnie o wielkopolskim baskecie. Skoro szukamy tych wielkopolskich akcentów na Mistrzostwach Świata, to oczywiście był tam jeden zawodnik RGTBM Stali Ostrów Wielkopolski, Agar Szkale. Jego reprezentacja Łotwy spisała się naprawdę znakomicie i zajęła w tym turnieju 5. miejsce. U nas za chwileczkę rozpoczniemy koszykarskie raporty jeszcze przed początkiem nowych rozgrywek. Zajrzymy oczywiście do naszego wielkopolskiego jedynaka w ekstraklasie męskiej koszykówki, czyli właśnie RGTBM Stali Ostrów Wielkopolski, a później będziemy na prezentacji koszykarek NEI AZS-u Poznań i drugoligowych koszykarzy Pyry AZS-u Poznań. Powiemy także o drużynie Wiary Lecha, która spisuje się świetnie nie tylko na boiskach piłkarskich, ale także pod koszami. No i ucieszymy się z powrotu ligowej koszykówki do Leszna. To będzie ten pierwszy koszykarski blok w audycji w sportowym rytmie, ale teraz obiecana piosenka na dobry początek. Koszykarze RGDBM Stali Ostrów i Wielkopolskiej przygotowania do nowego sezonu, którego początek zaplanowano na 21 dzień września. Zaczniecie od meczu z Dzikami Warszawa wyjazdowego, ale żeby do tego premierowego spotkania się dobrze przygotować, to trzeba ciężko pracować. Trener Andrzej Urban.
Te pierwsze dwa tygodnie były bardzo intensywne, dużo treningów, dwa razy dziennie, duża objętość czasowa. Teraz już trochę, może nie, że schodzimy z tych obciążeń, ale już nie jest aż tak bardzo intensywnie. Więcej teraz będziemy grać gier kontrolnych, meczów sparingowych, także tych spotkań teraz będzie sporo, tak aby jak najlepiej przygotować się do początku rozgrywek.
Takim mocnym atutem drużyny Stali Ostrów Wielkopolskiej było zatrzymanie kilku kluczowych graczy z poprzedniego sezonu, ale są też nowe postacie. Jak one są obecnie wkomponowane już w pański zespół na podstawie tych treningów, które za wami?
Jest to proces, to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i z miejsca wkomponuje się w drużynę. Zresztą drużyna zostało 5 zawodników, reszta to są nowi gracze. Mamy też drobne urazy trochę, które gdzieś tam spowalniają i przeszkadzają nam w przygotowaniach, ale ci, którzy są i trenują, to dobrze wkomponowują się w drużynę. Tak jak powiedziałem wcześniej, liczymy, że na początek rozgrywek będziemy jak najlepiej przygotowani.
Zróbmy krótką, taką bardzo krótką charakterystykę tych nowych twarzy.
Po kolei pozycjami rozgrywający Rodney Chatman. Jest to zawodnik amerykański, który jest na dorobku, który jest po bardzo dobrym sezonie w lidze norweskiej, która jest gdzieś tam trochę słabsza w hierarchii, ale liczymy, że zrobi kolejny krok do przodu w swojej karierze i dobrze zaprezentuje się w barwach naszej drużyny. Kolejnymi zawodnikami obwodowymi nowymi to są Arūnas Mikalauskas, jest to Litwin, który zeszły sezon spędził w Bundeslidze, wszechstronny gracz, który może grać na każdej pozycji obwodowej. David Brembley poprzedni sezon spędził w lidze francuskiej, wcześniej występował w Polsce, bardzo dobry obrońca. Do tego Wiktor Sewioł, który poprzedni sezon grał w Arce Gdynia, oraz podkoszowy zawodnik Krzysztof Sulima, który wraca po kontuzji i na początek rozgrywek nie będzie jeszcze gotowy, ale na pewno w dalszej części sezonu nas wspomoże, oraz doświadczony i dobrze znany już w Ostrowie Wielkopolskim strzelec Michał Chyliński, który zdobywał z zespołem Ostrowa wicemistrzostwo Polski oraz Puchar Polski. Jest to doświadczony strzelec, który słynie przede wszystkim z dobrych rzutów za 3 punkty.
Walka o jak najwyższą lokatę, najlepiej o mistrzostwo Polski w lidze. Na pewno też zaplanowana walka o Puchar Polski, bo to też trofea, które Stalówka lubi świadomie. Także po konsultacjach z trenerem Andrzejem Urbanem, użyję słowa kolokwialnego, odpuszczona tym razem rywalizacja europejska?
Może nie odpuszczona, ale po prostu w tym roku taką gdzieś podjęliśmy decyzję, że nie przystąpimy do rozgrywek europejskich. Na pewno chcielibyśmy grać w jak najwyższych. Teraz można powiedzieć, że dla polskich klubów to jest rozgrywki Basketball Champions League, czyli koszykarskiej Ligi Mistrzów, i myślę, że klub będzie dążył do tego, aby w przyszłości tam się znaleźć. No, w tym sezonie nie zagramy w rozgrywkach europejskich, skupimy się na lidze.
Radio Poznań pod koszami.
Jeden z nowych koszykarzy RGTBM Stali Ostrów Wielkopolski, Krzysztof Sulima, człowiek, którego podobno Stalówka czymś urzekła, że zechciał tutaj trafić. Była, wiem, rozmowa telefoniczna poprzedzająca ten transfer z trenerem Andrzejem Urbanem. To zawsze zaufanie trenerskie, mimo tak doświadczonego już koszykarza Krzysztof Sulima, to ważna rzecz?
Tak, dokładnie. Najważniejsze, jeżeli trener zadzwoni i po prostu chce zawodnika, tak, i przede wszystkim wie, jak ustawić zawodnika i wkomponować w drużynę, bo to jest najważniejsze dla właśnie zawodnika, a Ostrów urzekł mnie piękną halą i naprawdę super kibicami, którzy jak się przyjeżdżało na te mecze, no to czuć było tą koszykarską rodzinę, atmosferę na tych meczach i myślę, że to będzie fantastyczne w tym sezonie na hali.
Mocna chyba ekipa, tutaj kibice nawet nie interesujący się specjalnie koszykówką, znają takie nazwiska jak Damian Kulik, Szkele, łotecki gracz, który występuje chociażby na Mistrzostwach Świata, no czyli paka jest silna w tym Ostrowie.
Paka jest silna, paka jest przede wszystkim doświadczonych zawodników i wiedzących, po co się trenuje, po co się gra i dlaczego się trenuje tak naprawdę w tą koszykówkę, żeby osiągać te najwyższe cele. i każdy chce osiągnąć ten najwyższy cel i tylko na tym jesteśmy skupieni.
Krzysztof Solima, 202 cm wzrostu, środkowy, ale ostatnio się rehabilitujący, a więc bez żadnego nadmiernego przyspieszania musi pan spokojnie, stopniowo dawkować ten powrót już do pełnych obrotów?
Tak, chciałoby się jak najszybciej wrócić, ale no przy tego typu kontuzji czas jest bardzo ważny, tak, i nie można nic przyspieszać, żeby po prostu się to nic nie odnowiło, nic tam się nie stało, więc czas tylko działa na moją korzyść.
Panie Krzysztofie, gdy patrzycie pańską biografię koszykarską, to rzeczywiście fajne kapele, można powiedzieć, bo i Zastal Zielona Góra, i zespół z Torunia, i ostatnio Spójnia, Stargard, i medale Mistrzostw Polski zdobywane. Dobrze doczytałem, że tam złotego medalu nie ma?
Nie ma złotego medalu, ale powiem tak, moja kariera akurat opiewa się na tym, na moich młodzieńczych latach, gdzie zawsze marzyłem właśnie, jak oglądałem w koszykówkę, tak, finały Śląsk Śląsk-Wrocław z Anwilem Wrocławek, i w tych klubach też grałem, tak, więc to były takie małe marzenia, potem wiadomo, do Zielonej Góry trafiłem, teraz do Ostrowa, więc takie małe spełnienie marzeń.
Mistrzowskie drużyny pana chcą?
Mistrzowskie drużyny chcą, i mam nadzieję, że w tym sezonie będziemy walczyć o ten najwyższy cel i będziemy się na końcu cieszyć.
Tyle Krzysztof Solima, wcześniej trener koszykarzy Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski Andrzej Urban. To jeszcze tylko dodajmy, że w ten weekend odbył się kontrolny mecz w Ostrowie Wielkopolskim, ale nie w Arenie Ostrów, tylko w hali przewrocławskiej. Tam Stalówka podejmowała Beniaminka Ekstraklasy Dziki Warszawa i Ostrowianie wygrali ten mecz 88-82. W takim jeszcze troszkę wakacyjnym stylu prezentacja ekipy koszykarek Ekstraklasy NEI Astrasy Politechniki Poznańskiej pod wodzą trenera Wojciecha Szabarskiego. Panie trenerze, troszkę personalnych zmian, ale pewnie ambicje wciąż wysokie. Jak rozpoczęliście te przygotowania do nowego sezonu?
Ambicje jak co roku są wysokie. Na pewno będziemy starali się tutaj cieszyć naszych kibiców swoją grą. Zaczęliśmy tradycyjnie 7 tygodni przed pierwszym meczem. Zaczęliśmy treningi, jeszcze nie w pełnym składzie tak naprawdę. Doleciała do nas ostatnia zawodnica. Ale już od 2 tygodni trenujemy, większy nacisk teraz kładziemy na motorykę niż na koszykówkę, ale teraz już powoli zaczniemy myśleć o taktyce i o zgrywaniu się drużyny.
Kilka słów o tych nowych twarzach.
Rzeczywiście dwie Amerykanki, które zastąpią Maję Dodson i Shuk Sutton. Chloe będzie grała na jedynce. Niektórzy kibice może pamiętają Chloe, bo ona grała w polskiej lidze kilka lat temu w Wiśle Kraków, prezentowała się wyśmienicie wtedy. Jeżeli chodzi o zawodniczkę pod koszową, będzie nią Miki Von, Amerykanka, która już 2 lata gra w Europie, gra we Włoszech, ostatnio w Belgii. To jest taki profil zawodniczki, jaki poszukiwałem, która dobrze się zastawia, dobrze roluje się pod kosz, szuka tej piłki. Także mam nadzieję, że tutaj moc nam pomoże. No i oczywiście Zuza Puc wraca do Polski. Bardzo na nią liczę. Jestem pewny, tak już po pierwszych treningach widzę, że będziemy mieć z niej duży pożytek.
Tak, zrobiłam pewną przymiarkę terminarzową i chyba znowu nie bardzo wymarzony ten początek, bo 3 kolejki pierwsze to są mecze wyjazdowe.
Kalendarz jest tragiczny i to mówię wprost. W pierwszej rundzie na 10 meczów mamy 7 wyjazdów. Pierwsze 3 mecze na wyjazd z bardzo silnymi przeciwnikami. Potem u siebie gramy, ale z mistrzem Polski, więc ten początek będzie bardzo ciężki. Z doświadczenia wiem, że jeżeli się wpadnie w dołek, to ciężko się wydostać, dlatego zrobimy wszystko, żeby w tych pierwszych meczach pokusić się o jakieś wygrane, a jak się uda, to wtedy z kolei będziemy w dobrej sytuacji. Dlatego kalendarz jest jaki jest, musimy się z tym pogodzić i w pierwszym momencie oczywiście było niezadowolenie, ale a musimy grać to, co jest i przekuć to potem w atut.
To jeszcze króciutko o tym, co do tej premiery 21 października pan zaplanował.
W ten weekend będziemy grać dwa sparingi z zespołem z Bydgoszczy. Za tydzień jedziemy na bardzo silny turniej, na 3 mecze do Lublina. Tydzień przed ligą będziemy grać turniej we Wrocławiu, więc tych meczów sparingowych przed nami kilka będzie.
Radio Poznań pod koszami.
Pierwsza w historii taka prezentacja koszykarzy drugoligowej ekipy. Uwaga, Pyry AZS-u Poznań. Do tej pory MKK Pyra Poznań. Od 28 lat działający ten młodzieżowy klub. Teraz pod skrzydłami AZS-u szef tej męskiej sekcji koszykarskiej w AZS-ie Poznań, pan Krzysztof Garbowicz. Co oznacza ta zmiana szyldu? Większy spokój? Rozwój?
Oczywiście. I jedno i drugie. Nasza przygoda z koszykówką pod skrzydłami Tadzia Dudzińskiego, który założył młodzieżowy klub koszykówki Pyra w Poznaniu, tak w zasadzie wywodzi się z AZS-u, bo Tadziu Dudziński również był zawodnikiem, trenerem AZS-u. W zasadzie wracamy, jak to niektórzy mówią, do korzeni. Co to znaczy dla nas? Dla nas to przede wszystkim oznacza nowy rozdział w naszym rozwoju, zarówno sportowym, jak i organizacyjnym. Mamy nadzieję, że w AZS-ie będziemy mogli w pełni realizować swoje cele sportowe, ale też i wychowawcze. Ta młodzież, którą kształcimy, zarówno sportowo, jak i socjalnie, no to jest dla nas bardzo ważna sprawa. Tutaj stabilność organizacyjna, doświadczenie tak wielkiego klubu, jakim jest AZS w skali kraju, trzeci klub w Polsce, pierwszy w Wielkopolsce, no dla nas jest bardzo ważne. Liczymy na to, że też, że sekcja żeńska koszykówki, tak mocna w tej chwili, wesprze nas tym wszystkim. No i wszystko potoczy się dobrze.
Chodzicie z takim pięknym wianem, jakby na zakończenie takiej oficjalnej działalności pod szyldem MKK Pyra Poznań. Po 14 latach znowu zdobyty tytuł mistrza Polski w kategorii U13.
Mamy nadzieję, że to, co wnosimy, to nie jest tylko incydent, ale to już będzie reguła, można by tak powiedzieć, bo ta fuzja w cudzysłowie, no ma temu służyć, żeby ten rozwój był jak największy, żebyśmy mogli pracować na spokojnie pod kierunkiem, pod opieką porządnej administracji, jaką jest AZS.
Patrząc na terminarz, zaczyna się ten drugoligowy sezon pod szyldem Pyry AZS-u o tym meczu z PKK Pabianice wyjazdowego. Później rezerwy Trefla Sabat przyjadą tutaj. Na co można liczyć w kontekście drużyny trenera Tomasza Zemlera? No chociażby z tak doświadczonym kapitanem jak Marcin Fliger.
Marcin Fliger, Przemek Szymański, no i trener Tomek Semler to są osoby, które mają zagwarantować nam koncept gry. Jak przyjrzymy się dzisiaj, chociażby podczas prezentacji, nasza grupa to jest bardzo młoda ekipa.
Zbliża się powoli sezon drugiej ligi koszykówki. Wystąpi w nim Beniaminek, drużyna Wiary Lecha. Szef sekcji Radosław Majszak. Zebrany macie skład na drugą ligę?
Skład już jest ustalony. Doszło do nas 4 zawodników nowych z różnych innych klubów niepoznańskich. Większość została, kilku zawodników odeszło, ale 4 doszło, także skład jest, można powiedzieć, zamknięty. Zobaczymy, z czym to się je.
To będzie dla was bardzo poznawczy sezon.
Zdecydowanie tak, bo już widać na samym przygotowaniach teraz dokumentacji, że jest to naprawdę wyzwanie i no nie jest to łatwe.
Co trzeba przygotować na drugą ligę?
Hale przede wszystkim, tu jest problem, bo nie mamy gdzie grać, tak naprawdę szukamy cały czas terminów i nie wiem, jak to będzie. Dokumentacja, akceptacja strojów, czekaliśmy ponad tydzień na akceptację strojów, coś tam nie pasowało, także naprawdę jest tego trochę, jeszcze jest trochę pracy, a za 2 tygodnie pierwszy mecz, wyjazd do UKS-u, do faworyta ligi. Będzie ciekawie.
W zeszłym sezonie graliście w sali Politechniki, tam świętowaliście awans. Rozumiem, że ona czasem jest dostępna, czasem nie jest i dlatego jest ten problem?
Tak, to jest też nie tylko problem z meczami w weekend, ale także jest problem z treningami, bo jest dużo studentów, jest też AZS, kobiety, które tam trenują i grają. My musimy się dostosować, jesteśmy najniżej w tej hierarchii ligowej, więc no, że tak powiem, nasze miejsce też jest tam, gdzie szukamy i czekamy, gdzie będziemy mogli zagrać. To nie jest łatwe, to nie jest przyjemne przede wszystkim, bo to jest dużo stresu i tak do końca, a wiemy, że druga liga to jest poziom centralny, są dochodzą do tego różne kary. Nie z naszej winy, bo no, mówię, no nie ma hali, szukamy też być może na Morasku, będziemy grać niektóre mecze. Zgłosiliśmy też halę Posir B jako tą trzecią, także będziemy mieli trzy hale zgłoszone. Gdzie będziemy grać, będziemy się dowiadywać pewno tydzień przed meczem.
Lech Poznań pod koszem wraca na salony, czy to górnolotne jeszcze określenie?
Wszyscy, którzy znają nas, znają drużynę i chłopaków, wiedzą, że to na pewno jest Lech Poznań, natomiast oficjalnie i normalnie to jesteśmy, jako gramy jako Wiera Lecha, jesteśmy z tego dumni i tak przystępujemy do sezonu, natomiast wszyscy jesteśmy kibicami i jeździmy na mecze, jesteśmy lechitami. Walczymy cały czas jeszcze z budżetem do końca, bo to jest też sprawa jeszcze nie zamknięta, także jeśli ktoś jest w stanie nam pomóc, to zapraszamy do współpracy, bo po prostu no, jesteśmy sami i sami to wszystko robimy. Mecz przykładowo kosztuje około 5 tysięcy, sama organizacja z halą, z sędziami, ze wszystkim, to jest wymogami po prostu drugiej ligi. Jest to dużo, wyjazdy, gdzie jedziemy 2 razy do Gdyni, Władysławowo i po całej Polsce, tej północno-zachodniej. Jest co robić, jest to wyzwanie. Chłopacy na chwilę obecną też wiedzą, jaka jest sytuacja i wszyscy chcą grać i to jest szacunek naprawdę wielki dla nich, bo ten zespół się utrzymał i to, co chcieliśmy, wszyscy zostali, a jeszcze udało się pozyskać 4 zawodników, w tym na pewno myślę, że 2 to kluczowych do grania, także sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie.
Trzymamy kciuki także za zespół koszykarzy Wiary Lecha Poznań. Byliśmy w Ostrowie Wielkopolskim, byliśmy w stolicy naszego regionu, czyli w Poznaniu. Teraz jeszcze w tym koszykarskim segmencie przenieśmy się do Leszna. Tam radość wśród kibiców, bo po 3 latach przerwy do tego miasta znów wraca męska koszykówka ligowa. To wspólna decyzja władz miasta i stowarzyszenia Polonia Leszno. Przypomnijmy, w sezonie 2015-2016 koszykarskiej drużynie z tego miasta udało się wywalczyć awans do pierwszej ligi. Niestety później przyszedł czas pandemii, przez co klub miał poważne problemy ze znalezieniem sponsorów i przez brak finansów trzeba było podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w rozrywkach. W lipcu 2020 roku Polonia Leszno zniknęła z koszykarskiej mapy Polski. Część zawodników przeniosła się w szeregi Rycerzy Rydzyna, ale i ta drużyna z biegiem czasu została wycofana z rozgrywek. Dużym zwolennikiem reaktywacji męskiej koszykówki ligowej w Lesznie jest prezydent tego miasta Łukasz Borowiak.
Jest to reaktywacja projektu koszykarskiego, który rozpoczął się wiele, wiele lat temu. Byliśmy dumni, bo mogliśmy oglądać koszykówkę na poziomie 2. ligi, 1. ligi. Zaczynamy od 3. ligi, bardzo skromnie. Klub otrzymał już dofinansowanie w ramach otwartych konkursów, które ogłosiliśmy na sport. Będą to młodzi zawodnicy, właściwie osoby związane z Lesznem i z regionem. Mogę zdradzić, że akurat twarzą był Jacek Kaszuba, czyli znamy tego menadżera i osobę, która chce ciągnąć razem z miastem koszykówkę. Zagramy tak naprawdę na takim okręgu czy regionie wielkopolskim. Będziemy grać z 2 klubami z Poznania. Będą kluby także z regionu poznańskiego, będzie Rawicz, będzie Obra Kościan, także będziemy mogli sobie przypomnieć te derby. I skromnie rozpoczynamy od 3. ligi. 2 pierwsze mecze Polonia zagra na wyjeździe, bo hala trapez będzie oddana troszeczkę później niż zamierzaliśmy. Co pokaże ten sezon już przy pewnych działaniach, które uruchomiliśmy, bo przypomnę, że świetnie działa szkółka koszykarska w szkole w Zaborowie. Też jest pomysł na to, żeby w szkole podstawowej numer 12 nie od tego roku szkolnego, ale od następnego roku szkolnego stworzyć klasę sportową dla chłopców, tak żeby mogli dodatkowo jeszcze chodzić na treningi.
Panie prezydencie, a jacyś sponsorzy garną się?
No na razie miasto, w stowarzyszeniu miasto nie uczestniczy. Z tego co wiem, tam sponsorzy się pojawią, są tacy partnerzy, którzy byli zadowoleni ze współpracy w poprzednich latach i wydaje mi się, że największy teraz bagaż będzie ponosiło miasto, a przy dobrym klimacie, dobrej atmosferze mam nadzieję, że nowa hala trapez przyciągnie kibiców nie tylko futsalu, ale także koszykówki. Ja też będę chodził na te mecze, bo będziemy mogli się z tego faktu cieszyć.
Panie prezydencie, sportowe Leszno potrzebuje ligowej koszykówki według pana?
Oczywiście, jako były koszykarz Polonii Leszno i wielki fan koszykówki, nie tylko krajowej, europejskiej, ale także NBA. Ja się z tego faktu bardzo cieszę, bo chłopcy chcą grać w koszykówkę i szczerze mówiąc, powiedzmy sobie szczerze, to co się dzieje teraz, jeżeli chodzi o Rydzynę, o ten projekt młodzieżowy, który ciągnie Jacek Kaszuba, no to pokazuje, że młodzi chłopcy chcą grać, mają swoich już fanów, nie tylko koszykarzy NBA, ale także naszej reprezentacji. No i zobaczymy. Jeżeli będzie dobry klimat i uznamy, że można iść do 2. ligi, to dzisiaj wystarczy mieć pieniążki i kupić po prostu sobie tą licencję. Ale tu chcemy sobie po prostu w sportowym klimacie wejść do tej 2. ligi.
Trener już jest?
Trener już jest, ale nie pamiętam nazwiska. Jest nauczycielem szkoły podstawowej numer 12 i prowadzi szkółkę. Będzie też grał. Będzie to trener, który też będzie biegał po parkiecie.
Ale będziecie stawiać na miejscową młodzież, na miejscowych koszykarzy na razie?
Tak, miejscowy nowych koszykarzy. Wstępne nazwiska już padły. Trochę mi, jestem chyba już zbyt stary, wielu nazwisk nie kojarzę. Oprócz tego trenera wyleciało mi nazwisko. Natomiast tam są chłopcy, którzy mają też po 15 lat. Także takie trochę doświadczenie z młodością. Fajnie będzie zobaczyć młodych 15-letnich chłopaków, którzy po prostu grają w koszykówkę na poziomie trzeciej ligi. Dzisiaj patrząc na ten skład, który buduje, bo to jest jakby może nie problem, ale to jest działka zarządu stowarzyszenia, to tak naprawdę on by się nie sprawdził w drugiej lidze. W drugiej lidze już trzeba mieć po prostu trochę solidniejszych zawodników.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
W naszej wędrówce po sportowych arenach teraz przenosimy się na parkiety piłki ręcznej. Na początek panie, inauguracja nowego sezonu Orlen Superligi. Pierwszy mecz już we wtorek w trakcie tygodnia i to na parkiecie w Gnieźnie, gdzie zespół MKS Urbis zmierzył się z faworyzowanym Zagłębiem Lubin. Faworytki nie zawiodły, wygrały z ekipą z Gniezna 35-16. Do przerwy MKS przegrywał 8-15. W tym sezonie w Superlidze mamy jeszcze jedną wielkopolską drużynę. Beniaminkiem jest AWS Energa Szczypiorno Kalisz. Do przerwy zacięta rywalizacja tego zespołu na parkiecie w Piotrkowie Trybunalskim z tamtejszą Piotrkowią. Remis 15-15, ale druga odsłona należała już do zespołu gospodarzy, który ostatecznie wygrał całe spotkanie 36-24. Jak łatwo policzyć, w drugiej części tego meczu zespół z Kalisza zdobył tylko 9 bramek. W pozostałych meczach tej inauguracyjnej serii, która już za nami, Młyny Stoisław Koszalin zremisowały z JKS-em Jarosław 17-17. W rzutach karnych lepsza ekipa z Koszalina. Ponadto KPR gminy Kobierzyce zwyciężył Start Elbląg 33-27. Pozostałe mecze w ramach tej pierwszej kolejki dopiero przed nami.
A w środku tygodnia rozpoczęła się rywalizacja także w Orlen Lidze, Superlidze piłkarzy ręcznych i nasze wielkopolskie dwie już w tym sezonie drużyny, czyli Arget Rebut KPR Ostrowia i Energa MKS Kalisz. Niestety w tej premierowej kolejce doznały porażek. To było w środę. Ekipa z Ostrowa Wielkopolskiego na własnym parkiecie przegrała dość wyraźnie z Górnikiem Zabrze 23-32, przegrywając także do przerwy 14-20. Z kolei Energa MKS Kalisz pojechała do Opola na mecz z tamtejszą Gwardią. Pierwsze 30 minut Kaliszanie przegrali 9-15, a cały mecz 19-25. Skoro grano w środku tygodnia, to zdecydowana większość spotkań drugiej już kolejki Orlen Superligi piłkarzy ręcznych odbywa się dzisiaj. I dzisiaj mamy naprawdę dość obszerny zestaw drużyn walczących o punkty. Górnik Zabrze przegrał dzisiaj wyraźnie z Industrią Kielce 32-36. Azoty Unia Tarnów pokonała MMTS Kwidzyn 34-26, a Piotrkowianin wygrał z Gwardią Opole jedną bramką 27-26. No i trwają jeszcze spotkania, między innymi mecze w arenie Kalisz. Energa MKS podejmuje Scepter KPR Legionowo.
Tutaj do przerwy goście prowadzą jedną bramką 16-15.
Mamy także spotkanie w Gdańsku. Tam Energa Wybrzeże Gdańsk rywalizuje z lubińskim Zagłębiem. W tym spotkaniu 25 minuta i prowadzenie gospodarzy Wybrzeża 12-7.
Tutaj już także druga kolejka tych spotkań, a na parkietach pierwszej ligi centralnej także mamy drugą serię z udziałem oczywiście wielkopolskiego jedynaka. Nielba Wągrowiec przed własną publicznością niestety musiała uznać wyższość Juranda Ciechanów, przegrywając 26-27. Do przerwy gospodarze prowadzili 11-9. Ponadto w tej serii Zagłębie Sosnowiec zremisowało ze Stalą Gorzów 30-30. W rzutach karnych lepsi goście z Gorzowa. Siódemka Legnica pokonała MKS Wieluń 26-22. Olimpia Piekary Śląskie wygrała z KPR-em Żukowo 33-29. Pogoń Szczecin zwyciężyła Blachy Pruszyńskie Anilane Łódź 32-27. A Śląsk Wrocław wygrał ze Stalą Mielec 27-21.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Za 21 minut godzina 19. My po raz kolejny zmieniamy dyscyplinę.
Hokejowe Radio Poznań.
Od razu wielkie emocje w pierwszym spotkaniu hokejowej Superligi. Premierowy mecz zakończony zwycięstwem po karnych zagrywkach 3-2 ekipy AZS-ów Poznań z akademikami z Politechniki. Ale pierwszy gol sezonu na 1-0 dla drużyny AWF-u, Emil Witczak. No to Emil, skoro pierwszy gol w sezonie 2023-2024, to musisz go powiedzieć, jak on padł.
Dostałem piłkę, po prostu zatrzymałem, ściągnąłem przeciwnika, podałem do kolegi majowego. On mi odegrał na pustą i tak mówiąc szczerze, to taki typowy hokejowy alfabet, mówiąc szczerze, podręcznikowy. Bardzo prosta bramka, dobrze wykonana jak dla mnie i cały zespół i tak na nią zapracował.
Ale skończył się cały mecz w regulaminowym czasie po 4 kwartach remisem 1-1 i trzeba było wykonywać karne zagrywki. Byliście bardziej odporni psychicznie.
Ja bym powiedział, że nie wytrzymaliśmy po prostu końcówki, nie wykorzystaliśmy kilku szans. Oczywiście mogliśmy na spokojnie sobie ustawić wynik, bardzo dużą ilość mieliśmy akcji w ich kole, no ale niestety nie udało się. Dobrze, że chociaż nam się udało w najazdach wygrać i to się liczy.
Trener drużyny ACTC Politechniki Poznań Dariusz Rachwalski.
Derby akademickie zawsze powinny się kojarzyć właśnie z taką fajną walką i wyrównanymi meczami. Z mojej perspektywy zaczęliśmy to, co mówiłem przed sezonem, że trochę jest tej kontekstowości tutaj, że niewiadomych trochę, nie? Trochę zmian roszad w drużynach. Nie wiedziałem dokładnie, na co nas stać i ta pierwsza kwarta wyglądała naprawdę tak, nie tak, jakbym chciał. Za dużo błędów własnych, za dużo głupich strat, po których AWF miał po prostu jakieś szanse. Natomiast w drugiej połówce uważam, że już złapaliśmy ten nasz rytm. Byliśmy według mnie w drugiej połówce drużyną trochę bardziej kontrolującą, przeważającą w grze i doprowadziliśmy po prostu do remisu. Zawsze zaczynaliśmy te spotkania sezony z AWF-em przegraną. Dla mnie ten remis jest tak jakby bardzo pozytywną oznaką i patrzymy, co się dzieje dalej. No szkoda, że w stałych fragmentach w zagrywkach nie wygraliśmy, no ale wykonywaliśmy je bardzo słabo, muszę przyznać, więc no to też jest element do potrenowania.
No właśnie, bo chyba w przypadku Keja na trawie i tych karnych zagrywek, bo nie wszyscy słuchacze może o tym wiedzą, to nie jest taki klasyczny rzut karny, jak od razu oddaje się silny strzał. Tutaj trzeba sporo umiejętności technicznych, bo się prowadzi piłkę.
Zgadza się, jest pojedynek z bramkarzem i tam jest dużo trochę zmiennych niż takim tradycyjnym karnym, co jest u nas na przykład z 7 metrów, a w piłce nożnej z 11, to jest po prostu wykonanie danego gdzieś tam ruchu, jest to trochę jakby łatwiejsze dla zawodnika. Naturalnie jest ten element stresu, ale tu jest dużo więcej zmiennych. Ja osobiście jak wchodziły te karne, nie za bardzo je lubiłem, ale jest to na pewno widowiskowe, no i dlaczego to wykonujemy w ogóle w lidze, bo tak naprawdę nie musielibyśmy, ale są to elementy, które później w takich pucharach europejskich czy mistrzostwach Europy dla reprezentacji, one decydują o tym, czy ktoś wygrał, czy ktoś przegrał, czy ktoś utrzymał się w tej najwyższej lidze, czy spadł. Także jest to niezwykle ważny element, który trzeba wytrenować, bo to nie jest tak, że się zremisowało mecz, zremisowaliśmy, okej, ale przegraliśmy. Jakby to był mecz o coś, no to ten mecz przegraliśmy. Także jest to niezwykle ważny element, no, do którego trzeba się odpowiednio przygotować.
Trener zwycięskiej drużyny Jacek Adrian.
Oczywiście mamy szacunek dla innych drużyn, jest Toruń, jest Grunwald, jest jeszcze kilka zespołów, ale no mówię, cel jest zawsze jeden, bo trzeba sięgać tych szczytów, a dokąd dojdziemy w tej spinaczce, zobaczymy po drodze. Pierwszy mecz wygrany po shootoutach na bardzo ciężkim boisku. Wolałbym wygrać, ale muszę być zadowolony, także sobota myślę udana.
Sportowe emocje tylko z Radiem Poznań.
Tu i ówdzie słychać, że drużyna Grunwaldu Poznań absolutnie w tym sezonie hokejowej Superligi zamierza odzyskać mistrzowską koronę. Żeby to zrobić, trzeba zrobić ten pierwszy krok. Premierowe spotkanie z drużyną LKS-u Rogowo. Ekipa z Pałk długo męczyła się, żeby pozostać w tej hokejowej elicie. Trzeba było grać w baraże z LKS-em Gąsawa. Jeden z trenerów ekipy wojskowych, Szymon Chutek. No, to trzeba dobrze zacząć. Absolutnym faworytem jesteście.
Dokładnie, jesteśmy faworytem, ale faworyt nie zawsze wygrywa. My zrobimy wszystko, żeby ten mecz zwyciężyć, no i zacząć dobrze sezon, bo to najważniejsze. Najważniejszy jest pierwszy mecz. Jak się wejdzie w pierwszy mecz, tak później dalej sezon się układa. No, ale zrobimy wszystko, żeby zwyciężyć ten mecz.
Jak to jest? Prowadzicie drużynę w duecie, bo czynicie to razem z Tomkiem Dudkiewiczem.
Dokładnie tak, ale z Tomkiem znamy się bardzo długo, tak więc mamy podobny sposób myślenia. Chcemy zrobić wszystko, żeby poukładać ten młody zespół Grunwaldu w jak najlepszy sposób i żeby zdobyć Mistrzostwo Polski.
Jeżeli chodzi o takie transfery, przyszli, odeszli, no to takie podstawowe odejście, które dosyć głośno było w hokejowym świadku, Mikołaja Gumnego, ale są ci inni i są przyjścia. Wiem, że na przykład supersnajper Artur Mikoła powraca do waszej drużyny.
Dokładnie, Artur powraca po 2 latach, wzmocni nas, pomoże też nam również w treningach, no ale też doszło do nas 3 młodych Ukraińców, którzy też będą na pewno dużym wzmocnieniem zespołu. Chłopacy ze Środy Wielkopolskiej, jeden zawodnik z Gniezna, braci Kurowskich, tak więc młody zespół z perspektywami.
Mam też jedno krótkie pytanie, bo tej pierwszej kolejce wygląda na to, tak patrzyłem na zestaw PAR, powinniście być liderem tabeli.
Tak, powinniśmy, ale zespół Rogowa znam, kolegów będą dążyć do wszystkiego, żeby też zacząć dobrze sezon. W zeszłym sezonie im się nie układało, no tak więc ten sezon będą chcieli zacząć lepiej, też wzmocnili się bramkarzem, tak więc to jest sport, wygra lepszy.
I okazało się, że wojskowi musieli uznać wyższość tego właśnie rywala. Grunwald Poznań przegrał bowiem na własnym boisku z LKS-em Rogowo 3-4. Przypomnijmy, wcześniej w derbach stolicy Wielkopolski Poli Buda w karnych zagrywkach uległa AZS-owi AWF i 2-3 w regulaminowym czasie remis 1-1. Ponadto bardzo emocjonujące spotkanie w Gnieźnie, gdzie Stella prowadziła już z poznańską Wartą 5-0. Zieloni zdobyli 4 gole, ale na wyrównanie zabrakło już czasu. Skończyło się zwycięstwem gospodarzy 5-4. I wreszcie mistrzowie Polski Pomorzanin Toruń na własnym boisku wygrali z Siemianowiczanką 4-2.
Radio Poznań pod siatką.
Coraz bliżej sezonu także w ligach siatkarek i siatkarzy. Turniej siatkarek odbył się w Pile z udziałem drużyn z Wielkopolski, między innymi gospodyniami były zawodniczki Enei KS-u Piła. Występowała także drużyna Enei Energetyka Poznań, Bydgoski Pałac i Sokół Mogilno. W piątkowych spotkaniach drużyny z Kujawska-Pomorskiego Pałac pokonał Sokoła Mogilno 3-0, a Enea KS Piła zwyciężyła Enei Energetyka Poznań 3-0 w setach do 20-23. Wczoraj Enea KS Piła przegrała z Bydgoskim Pałacem 0-3, do 16, do 17 i do 14, a Sokół Mogilno zwyciężył energetyczki z Poznania 3-0, do 18, do 19 i do 24. No i wreszcie turniej zakończony dzisiaj. Pałac Bydgoszcz gładko pokonał Energetyka Poznań 3-0, do 19, do 14 i do 21, a drużyna Enei KS-u Piła odniosła cenne zwycięstwo z Sokołem Mogilno 3-0 w setach do 19, do 15 i do 15. Zatem pilski turniej wygrały zawodniczki Pałacu Bydgoszcz, na drugim miejscu Enea KS Piła, na miejscu trzecim Sokół Mogilno, a na czwartej pozycji zakończyły tę imprezę zawodniczki Enei Energetyka Poznań.
Choć tym razem ostatnia lokata w tabeli, to zatrzymamy się na moment dłużej przy zespole ze stolicy Wielkopolski. Jakie perspektywy przed ekipą energetyczek w najbliższym sezonie? Posłuchajmy.
Siatkarski sezon coraz bliżej, jeżeli chodzi o stolicę Wielkopolski, no to tutaj ligowe emocje szykują się zawsze z udziałem Enei Energetyka Poznań. Pierwsza liga żeńskiej siatkówki, druga liga męskiej siatkówki. Prezes klubu pan Robert Rakowski. Panie prezesie, gdy patrzy się na turnieje towarzyskie, na składy drużyny tej kobiecej trenera Marcina Patyka, no to spora rewolucja. To oznacza, że trochę wycofujecie się z tych powtarzanych co roku ambicji walki o Tauron Liga?
Absolutnie nie. No, gramy, każdy mecz będziemy grali tak, żeby go wygrać. To, że zespół jest odmieniony, zresztą tak jak co roku i jak zresztą każde zespoły to czynią, zespół jest bardzo młody, ale ta młodość jest określona jakością, ponieważ większość zawodniczek to reprezentantki Polski i na bazie tych zawodniczek chcemy zbudować zespół, który z meczu na mecz, z miesiąca na miesiąc będzie piął się w górę.
A chyba robi pan trochę dobrą minę do trochę gorszej gry, bo ta młodość jednak bez jakiegoś totalnego wsparcia, no może być trudno, będą na pewno płacić te dziewczyny rysowe. Przy całym szacunku dla ich umiejętności, które jestem przekonany będą z roku na rok rosły.
Z perspektywy kilku poprzednich lat obserwuję pewną zmianę jakości. I niekoniecznie doświadczone zawodniczki gwarantują sukces. Zresztą przekonaliśmy się to na własnej skórze, przynajmniej w zeszłym sezonie, gdzie no, z drużyny zrobił się szpital i tak naprawdę no, ciężko było dograć ten sezon. Dlatego też w tym roku koncepcja budowy zespołu od podstaw i oczywiście ten zespół nie daje żadnej gwarancji sukcesu w tym sezonie, ale daje na pewno gwarancję budowy zespołu na przyszły rok.
A kwestia pracy z tą piramidką młodzieżową, cały czas jesteśmy przy żeńskiej siatkówce, nadal to wygląda tak dobrze jak w poprzednich sezonach?
Dokładnie tak, że cały czas bazujemy na naszej szeroko rozbudowanej piramidzie szkoleniowej, która no, z roku na rok przynosi oczekiwane efekty, czyli najwięcej zespołów młodzieżowych w finałach Mistrzostw Polski ze wszystkich klubów w Polsce, no i oczywiście medale i czołowe miejsca Mistrzostw Polski.
To jeszcze na chwilę przeskoczymy do tej drugoligowej męskiej siatkówki. Miałem okazję krótko pogawędzić z trenerem Dominikiem Hajdukiem. Mówi, no rzeczywiście ta przebudowa jest, bo seniorzy to ci z rocznika 2003-2004 niektórzy odeszli, a więc też młodość.
Też młody zespół. Generalnie takie było założenie organizacji drugiej ligi, że będą tutaj ogrywani nasi młodzi zawodnicy, którzy mają później albo zdobywać laury w Mistrzostwach Polski właśnie młodzieżowych, albo jest to ich pierwszy krok do tej naprawdę dorosłej siatkówki. No zresztą jak widać zawodnicy, którzy odchodzą z naszego klubu, w tym sezonie grają wszyscy piętro wyżej, także no, to już jest efekt naszej dobrej pracy.
Panie prezesie, Enea Energetyk cały czas, sponsor tytularny pozostaje, są inni?
Enea Energetyk cały czas, Enea na kolejny sezon jest z nami. Myślę, że to już jest taka długofalowa i wieloletnia współpraca. Zresztą jesteśmy jak gdyby wpisani w DNA tej firmy, jako klub, cały klub i wszystkie sekcje. Także z Eneą jesteśmy na pewno. Inni sponsorzy nowi też, jest Max Burger, jest firma firmy transportowe, także pomalutku budujemy również tą piramidę sponsorską.
Także nie tylko żeńska siatkówka, ale także ta męska pod skrzydłami Enei Energetyka Poznań. Szkoda tylko, że już na pierwszoligowych parkietach w tym nowym sezonie 2023-2024 nie zobaczymy żadnej drużyny z Wielkopolski, że o Ekstraklasie, czyli o Plus Lidze nie wspomnę. Po spadku w Kispolu września ten klub troszkę stara się odrodzić, występuje pod nowym szyldem Chris Home września i był w ten weekend organizatorem turnieju, w którym wzięli udział m.in. poznaniacy z Enei Energetyka, z siatkarze Konspolu, z Łupca, a także uznawani za faworytów do zwycięstwa w drugoligowym towarzystwie zawodnicy toruńskich Aniołów. Na decydujące mecze tej imprezy, która była ósmym memoriałem pana Ryszarda Tuszyńskiego, wybrał się nasz reporter Rafał Rygulski.
Rozegrany w ten weekend ósmy memoriał Ryszarda Tuszyńskiego we wrześniu był swoistą kopią rozegranego tydzień temu Enea Poznań Cup w Poznaniu. Te same drużyny, czyli CUK Anioły Toruń, Enea Energetyk Poznań, Chris Home Września i SPS Konspol Słupca i taka sama formuła, czyli najpierw dwa półfinały, a potem od razu mecze o brąz i o złoto. Popatrzmy na turniej z punktu widzenia wrześnian. Najpierw przegrali z SPS-em Konspolem Słupca 0-3, a potem w meczu o trzecie miejsce ulegli Enei Energetykowi Poznań 2-3. Po meczu o brąz najpierw rozmawiałem z prezesem Chris Home Września Robertem Wardakiem.
To jeszcze jest wszystko w trakcie przygotowań do sezonu. Sezon rozpoczyna się 30 września. Myślę, że tu czeka nas jeszcze dużo pracy i myślę, że do tego czasu uda nam się to wszystko poukładać, te klocki, i wyjdziemy na ten pierwszy mecz zmotywowany i przywieziemy z Poznania 3 punkty.
Ale panie prezesie, te testy na razie pokazują, że to wszystko wcale nie oznacza, że jako spadkowicz z pierwszej ligi, to tu będziecie mieli spacer w drugiej lidze.
Ten poziom w drugiej lidze wzrósł na pewno. Młodzi zawodnicy, którzy chcą grać i pokazują w tych zespołach takich jak Energetyk Poznań. Młody zespół, albo bardzo dobry, walczący. Słupca to samo, no ale tutaj liga zweryfikuje. Bądźmy optymistycznie nastawieni.
O poturniejowy komentarz poprosiłem też trenera Chris Home Września, Mariana Kardasa.
Ten turniej nam nie wyszedł. Kompletnie graliśmy słabo wczoraj. Dzisiaj troszeczkę było lepiej, ale to cały czas jest nie to, co możemy grać, a co graliśmy. No, za dużo przestojów, przede wszystkim ten set trzeci, kiedy prowadziliśmy wysoko, a mimo wszystko przegraliśmy.
I tu pan mówi o meczu o trzecie miejsce z Energetykiem Poznań.
Bo mecz ze Słupcą to nie ma o czym mówić. Tam przegraliśmy 0-3 i szybko zapomnieć o tym meczu. Także ten cały turniej trzeba szybko zapomnieć, w sensie tych negatywów, a wyciągnąć z tego wnioski.
Nad czym by pan jeszcze chciał popracować, żeby dopieścić drużynę do 30 września?
Grając u nas na naszym obiekcie, nie graliśmy dobrze zagrywką. W bloku skakaliśmy za wcześnie. No i oczywiście tak, błędy własne w ataku to były te sprawy, nad którymi musimy popracować i to wyeliminować. I będzie dobrze.
Nieco inne wytłumaczenie takiej, a nie innej postawy drużyny na turnieju we wrześniu. Przypomnę, czwarte, ostatnie miejsce miał Oskar Laskowski, środkowy.
Mi się wydaje, że trochę nas kontuzje teraz, ale to każdy może tak powiedzieć, że kontuzje dokuczają, ale u nas niestety dużo zawodników niestety boryka się z różnymi kontuzjami i to mi się wydaje, że jak podkurujemy się, będzie lepiej.
No i jeszcze krótko, trener Enei Energetyka Poznań, Dominik Hajduk.
Wczoraj chcieliśmy wygrać tam w pierwszym secie. Do 15-15 się trzymaliśmy, w trzecim tak samo do 18-18. Z takim zespołem jak Anioły Toruń, mój zespół musi zagrać naprawdę na bardzo wysokim poziomie i bezbłędnie, plus jeszcze chyba szukać troszeczkę gorszego dnia po drugiej stronie u chłopaków z Torunia.
Ogólnie jest pan zadowolony po tych dwóch turniejach zeszłotygodniowym i tego tygodniowym i tak, tym dzisiejszym?
Tak. Ogólnie jestem zadowolony. Nasza praca idzie w dobrym kierunku. To, co robimy, przynosi efekt. Troszeczkę będziemy już luzować z ciężarami, z tą intensywnością. Będziemy szukać świeżości. Myślę, że będzie to jeszcze lepiej wyglądać.
To raz jeszcze przypomnijmy. Turniej o Memoriał Ryszarda Tuszyńskiego wygrały właśnie Trójskie Anioły, które w finale pokonały Konspol Słupca 3-0. Wcześniej w meczu o trzecie miejsce Enea Energetyk Poznań zwyciężył gospodarzy z Chris Home Września 3-2. Za 5 minut godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Jeszcze warto zajrzeć na żużlowe tory. Tam twarda rywalizacja, awans między innymi do wielkiego finału Speedway Ekstraligi. Już to miejsce w finale mają żużlowcy obrońców tytułu Platinum Motoru Lublin, którzy dzisiaj na własnym torze pokonali Włókniarza Częstochowa 58-32, a że w pierwszym spotkaniu ekipa z Lublina też była lepsza na wyjeździe 54-36, to już jest awans do walki o złoto. Bardziej zacięta rywalizacja w drugim półfinale. Troiński Apator w pierwszym spotkaniu zremisował ze Spartą Wrocław 45-45, a dzisiejszy rewanż zaplanowano na 19:15 na torze Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu.
Półfinałowe spotkania także na torach pierwszej ligi, między innymi w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie wczoraj zespół Agret Malesa przegrał z Falubazem Zielona Góra 42-47. Po 8 wyścigach w tym spotkaniu gospodarze prowadzili 10 punktami, 29-19, ale druga część meczu należała już do zespołu z Zielonej Góry, który ostatecznie mógł cieszyć się z 5-punktowego zwycięstwa. 42-47. Dzisiaj w drugim spotkaniu półfinałowym ROF Rybnik wygrał z Polonią Bydgoszcz 49-41. Mecze rewanżowe w przyszły weekend.
A jeżeli chodzi o drugą ligę żużlową, tutaj mocno otrzymamy kciuki za czerwono-czarnych z Gniezna. Ekipa Ultrapuru Startu Gniezno jest bowiem w tym drugoligowym półfinale. Walczyć będzie o awans do pierwszej ligi. Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie półfinałowe wyjazdowe. Gnieźnianie jeździli w Opolu z tamtejszym Bedmetem Kolejarzem i wygrali ten pierwszy mecz 46-44. Znakomita jazda w tym spotkaniu Sama Mastersa, który zdobył 12 punktów plus bonus. 7 punktów plus bonus przywiózł do mety dla drużyny gnieźnieńskiej Hubert Łęgowik. 5 punktów Josha Pickeringa, 3 Kaspera Henriksona, a jeszcze lepiej, najlepiej w drużynie czerwono-czarnych jeździł Tim Sorensen, który zdobył aż 14 punktów. W drużynie gospodarzy z Opola 12 punktów przywiózł do mety Oskar Polis. W innym półfinale drugoligowym Unia Tarnów przegrała ze Stalą Rzeszów 38-51. Rewanże za tydzień.
Za 2,5 minuty godzina o 19. My ponownie w audycji w sportowym rytmie wrócimy po serwisach informacyjnych. Sporo czasu spędzimy między innymi nad wodą. Proszę zostać z nami.